posiedzę się Słowem Bożym. Chyba pierwszy raz już od jakichś trzech tygodni, prawda? Kiedy się tutaj dzieliłem ostatnio Słowem Bożym. Bo to jeszcze przed pogrzebem mojego taty. I chcę dzisiaj przeczytać, to będzie krótkie, myślę, zwiastowanie. Nie miałem wiele czasu na przygotowanie, bo w tym tygodniu pracowałem zawodowo. Ale wierzę, że Bóg chce coś do nas powiedzieć. Ewangelia Łukasza i 14 rozdział od 15 wersetu. Ewangelia od Łuki, 14 rozdział od 15 wersetu. Gdy to usłyszał, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: pójdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przejść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Kochani, tak się składa, że akurat dzisiaj mamy wieczerzę Pańską. Dzisiaj możemy sobie to wszystko bardziej nawet wyobrazić, prawda? Skosztowaliśmy wieczerzy Pańskiej, skosztowaliśmy chleba, konkretnie bułeczki, skosztowaliśmy wina, które tam było, ale niektórzy nie skosztowali, którzy nie przyszli. Czy wszyscy byli zaproszeni, chrześcijanie z Lubartowa, ze zboru? Oczywiście, i nie tylko. I wiecie, kiedy tak myślałem, medytowałem o tym fragmencie, to pomyślałem, że to jest dobry temat, żeby pomyśleć o tym, że my, ludzie wierzący, czasami sami robimy sobie wymówki, czy właściwie sami siebie usprawiedliwiamy. Raz to przed ludźmi, możemy mówić te usprawiedliwienia. Ja jako pastor muszę wam powiedzieć, bardzo często słyszę różne usprawiedliwienia, że ktoś mówi, że tam nie będę, nie mogę tego zrobić. Ale nie mówię tylko przed ludźmi, bo my często przed Bogiem możemy się usprawiedliwiać. Że Boże, widzisz, że ja nie mogę tego zrobić, nie dam rady tamtego. Jest to pewne usprawiedliwienie, nawet czasami niezwerbalizowane, prawda? Czyli niewypowiedziane. I kiedy, słuchajcie, patrzę na tę historię, czy to podobieństwo, które Pan Jezus powiedział, to tak się zastanawiam, czego ono może dotyczyć. Czyli o czym tutaj Pan Jezus mówi. I wiecie, tak myślę, że to nie jest tylko jakby jedna historia zawarta, czyli nie dotyczy ono czegoś tylko jednego faktu. Na pewno może ono dotyczyć, po pierwsze, czytamy tutaj, że na początku człowiek, który jakby zagadnął Jezusa, mówi: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Tak po pierwsze, to tutaj chodzi w ogóle o wejście do Królestwa Bożego. Ja myślę, że po pierwsze to jest to, że wszyscy ludzie na ziemi, wszyscy grzesznicy, wszyscy ludzie w Lubartowie, są zaproszeni do Królestwa Bożego. To jest po pierwsze, prawda, że Bóg zaprasza wszystkich ludzi, a nie wszyscy ludzie chcą wejść do Królestwa Bożego. Nie wszyscy chcą nawrócić się, nie wszyscy chcą oddać swoje życie Panu Jezusowi, nie wszyscy chcą uznać swoje grzechy, chociaż Bóg zaplanował dla nich zaproszenie. Myślę, że takie tłumaczenie może być, że jest to bardzo ogólne, że Bóg chciałby z nimi wieczerzać kiedyś, w wieczności, w Królestwie Bożym. I nie wszyscy z tego korzystają. I Bóg coś przygotował, jest napisane w Słowie Bożym, że czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Czyli Bóg coś przygotował, słuchajcie, w wieczności. To jest coś przygotowane, to nie jest coś przypadkowego, to jest coś przygotowanego. I myślę, że Bóg chciałby, żeby ludzie, nie jest Bożym pragnieniem, żeby ludzie poszli do Gehenny, poszli na to miejsce odrzucenia. To jest przygotowane dla diabła i dla jego aniołów. Dla ludzi jest przygotowane coś zupełnie innego. Ale jeśli człowiek nie chce, to no niestety. To jest ciekawe, że to jest zaproszenie. Tam potem co prawda jest napisane, że przymuszajcie, a więc Bóg przygotował, tak? I chodzi w ogóle tak, a więc chodzi o Królestwo Boże. Po pierwsze, to może chodzić o Królestwo Boże, czyli w ogóle życie w Królestwie Bożym. Chodzi o w ogóle życie z Bogiem, życie z Jezusem. Ale wiecie co, ja pomyślałem jeszcze o innych zupełnie jakby znaczeniach tej przypowieści. Dlatego, że tutaj pisze, błogosławiony ten, kto będzie na początku spożywał chleb w Królestwie Bożym. My dzisiaj żeśmy spożywali chleb tak fizycznie, prawda? Ale Słowo Boże mówi, że naprawdę tym chlebem dla nas też codziennym jest Słowo Boże. Ono tak naprawdę nas karmi. Z jednej strony Pan Jezus mówi, że moje ciało jest prawdziwym pokarmem, krew moja prawdziwym napojem, ale też potem mówi w Ewangelii Jana, że ciało nic nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są życiem i są duchem. A więc człowiek musi spożywać Słowo Boże. Słowo Boże jest naprawdę tym chlebem. I tutaj Pan Jezus mówi, że błogosławiony ten, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. I to jest ciekawe, że ten 18 werset mówi, że zaczęli się jeden, wypójcie już wszystko gotowe. I jest napisane, że tam w jeden po drugim zaczęli się wymawiać. I to są takie ciekawe wymówki, bo właściwie żadna z tych wymówek nie jest grzeszna, czyli nie jest to nic złego, co ci ludzie mówią. Jeden mówi, kupiłem pole, muszę je pójść zobaczyć. No to jest przecież coś wartościowego, mieć pole, prawda? Miej mięsa wytłumaczonego. A drugi mówi, kupiłem 5 par wołów i idę próbować. Wtedy były woły, dzisiaj są samochody czy jakieś maszyny. Przecież to jest potrzebne, nie muszę wam tłumaczyć, bo prawie każdy z nas ma samochód czy jakieś inne rzeczy. Albo ktoś mówi, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. Też jest to potrzebne. Ale wracam do tego, że błogosławiony, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Zastanawiam się, że to podobieństwo może również dotyczyć takiego codziennego spożywania chleba Słowa Bożego. Zastanawiam się, że czasami sam przed sobą mogę powiedzieć, dzisiaj nie mam czasu na spożywanie chleba Słowa Bożego. Rozumiecie, bracia i siostry? Nie mam dzisiaj czasu, bo jestem zapracowany. Dzisiaj byłem w pracy. Jestem zmęczony dzisiaj. Albo dzisiaj jestem nie w nastroju, bo coś tam. Dzisiaj po prostu fizycznie nie mogę. I wiecie co? Co mnie lśniło? Że Bóg mówi, ale było coś dla ciebie przygotowane. Nie wiem czy rozumiecie, że na przykład jak wyście pojechali gdzieś tam na wczasy, czy jakiś turnus, teraz jest inaczej, i są postawione posiłki, prawda? Rano, wieczór, bo kiedyś tak było, jak się pojechało na czasy pracownicze, to było śniadanie tam o 8, o 13, obiad o 18. Teraz to może inaczej to troszeczkę działa, ale kiedyś ja dawno z dziadkiem jeździłem, to byli. Zresztą w sanatorium gdzieś tam jest, prawda, jak ktoś pojedzie. Śniadanie, obiad, kolacja. I to zostało przygotowane, nie zjesz, no to gdzieś tam potem to ktoś inny zje albo się wywozi świnką tam panie, które są w kuchni, gdzieś tam wywożą. I ja chcę powiedzieć, wierzę, że Pan codziennie przygotowuje dla nas pokarm, tak? Wierzycie w to, bracia i siostry? Że dzisiaj jest słowo, jest pokarm dzisiaj. Dzisiaj jest restauracja, jak to wczoraj słyszeliśmy na konferencji, że Kościół działa jakby w zakresie kuchni i restauracji. W kuchni przygotowuje się pewne rzeczy, to jest coś innego. Niedzielne nabożeństwo jest restauracja. No to tak, jak ktoś chce, niech posłucha tych wykładów. Ale o co chodzi? Że dzisiaj Bóg przygotował pewne słowo. Ale Bóg nie przygotowuje dla nas słowa tylko w niedzielę. Bóg nie przygotowuje chleba tylko w niedzielę, żebyśmy jakoś tam docipali, że tak powiem, czy byli takimi zagłodzonymi anorektykami duchowymi. Codziennie Bóg przygotowuje dla nas chleb. I ja zrozumiałem, że ja nie mówię tego do was, mówię tak sam do siebie, że czasami się może wymawiam, że Panie, miej mnie za wytłumaczonego. Wróciłem późno z roboty. No bo taka jest prawda. Wróciłem wczoraj późno z roboty. Byłem w robocie, konferencji, byłem w robocie, potem nie mogłem. Wy może coś innego macie. Panie, miej mnie za wytłumaczonego. Albo miałem takie przeżycia. Wiem Panie, że przygotowałeś, ale miej mnie za wytłumaczonego. Ale to było przygotowane. I co Bóg mówi, że powiadam wam, że żaden z owych nie skosztuje mojej wieczerzy. To jest smutne, że Bóg dla nas coś przygotował, my czasami nie chcemy. I powiem wam jeszcze co a propos dzisiejszego dnia zrozumiałem. Co się dzieje, kiedy spożywamy to, co Bóg dla nas przygotował, a co się dzieje, kiedy nie spożywamy tego. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, werset 20 do 22, to powinniśmy te słowa gdzieś mieć w sercu, wyryte w pamięci. Pozwolę sobie dodać tutaj jedno słowo do Biblii. Synu mój, raczej do córek się w Biblii nie pisze, ale ja dodam i córko, konkretnie dziecko moje. Zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Posłuchaj mnie teraz. Dziecko moje, córko, synu, zwróć uwagę na moje słowa. Po pierwsze, zwróć uwagę. My czasami możemy nie zwracać uwagi. Ja czasami powiem szczerze, czytam na przykład Biblię, wam się to zdarza i coś mnie to wyrywa, bo to ktoś coś mówi do tego, ale czytając ja muszę zwrócić uwagę na to, na co czytam. I czasami właśnie, kiedy Duch Święty zwraca uwagę, to nagle to słowo mnie ożywia, daje życie. A więc po pierwsze zwróć uwagę na moje słowa, po drugie nakłoń ucha, czyli że chciej tego słuchać. Nie spuszczaj ich z oczu, czyli nawet powinno to być przed oczami, nie tylko słyszane. Ja dlatego chcę wam powiedzieć, nalegam, bracia i siostry, jeśli to jest nudne, to nudne, ale jak wielu ludzi mówi, ta księga będzie cię trzymała z dala od grzechu, ale grzech będzie cię trzymał dala od tej księgi, z dala od tej księgi. To wam chcę powiedzieć. Zdarza mi się rzadko, ale uważam, że kiedy przychodzisz na nabożeństwo, kiedy sam siadasz, powinieneś otwierać Biblię i podążać wzrokiem za słowem, które tam jest. Ten przekład czy inny przekład. Dlaczego? A już mówię dlaczego. Ja mówię to z mojego zawodowego doświadczenia. Jestem muzykiem. Pisałem pracę na temat, jak się uczyć zresztą na pamięć pewnych rzeczy. Już wam mówię. Na przykład teraz wczoraj byłem na koncercie, grała wspaniała wiolonczelistka z Niemiec, 2 dni temu też grała recital, prawie godzinę 40 minut, wszystko na pamięć. Ja mówię, o, ale są zwędliś. Ona mówi, a muzań, czyli wszystko na pamięć. Mówi, tak, powinno być. Na studiach tak się uczyło, czy w szkole muzycznej, że musi się nauczyć utworu na pamięć i wykonać go na egzaminie. Ale powiem wam, jak to działa. Działa to w ten sposób, że no człowiek uczy się po pierwsze nut, tam jakiś tutaj jak to grać, czy na fortepianie, czy na wiolonczeli, czy gdzieś tam jeszcze. Ale też patrzysz w nuty. I chcę wam powiedzieć z mojego doświadczenia, że no mniej więcej tak to działa, że człowiek uczy się poprzez jakieś tam, przecierają się drogi nerwowe. No to taka trochę tak z psychologii. Ale żeby to się działo, że tak powiem, to trzeba te kanały odświeżać. Odświeżasz to w ten sposób, że nie tylko, że uczysz się na pamięć, ale też grasz z nut. I zawsze mówię uczniom, nauczyłeś się na pamięć, codziennie też patrz w nuty. I o co chodzi? Kiedy patrzymy w Słowo Boże, słuchając, to jest, pogłębia się nasza pamięć. Nie tylko pamięć słuchowa, jakaś tam logiczna, ale pamięć wzrokowa. Nie wiem, czy wiesz, że masz kilka rodzajów pamięci. Wiecie o tym? Pamięć to nie jest tylko po prostu pamięć. Masz pamięć logiczną, słowno-logiczną, to jest jakaś tam pamięć. Masz pamięć ruchową. Pamięć to jest pamięć ruchowa, niezależna jakby od ciebie. To, co się gra, to jest pamięć ruchowa. Masz pamięć słuchową. Masz pamięć wzrokową. I najtrwalszy jest obraz wtedy, kiedy jest utrwalony w tych wszystkich rodzajach pamięci właśnie. A więc oczywiście możesz na przykład znać jakieś słowo tylko ze słów. Może to być. Ale na przykład jeżeli nie rozumiesz tego słowa, co ono tam mówi, że tak bowiem Bóg umiłował świat, dzieci się uczą wersetu, nie rozumieją i to będzie trudno. Ale tak, znasz to ze słuchu. Znasz to logicznie potem, co to znaczy, że Bóg ukochał świat, że dał swojego Syna. I jeszcze na przykład masz w pamięci wzrokowej, że to jest, że tak to wygląda. I to jest dobre, na przykład pamięć wzrokowa, ktoś, kto czyta Biblię, bardzo łatwo, po paru latach po prostu wie, aha, ten werset jest po tej stronie, prawda? Po tej tam, aha, to było tutaj. Masz taki przykład i to jest wspaniałe. Dlatego, bracia i siostry, mówię, nie spuszczaj ich z oczu, bo o tym mówimy. Zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich słów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Czyli nie tylko coś, co wchodzi, co jest nawykiem, ale jest, dotyka się w głębi serca. Dlaczego? Z dwóch powodów. Jeżeli te powody ciebie mnie nie interesują, no to trudno, ale mnie interesują. Po pierwsze, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. Życiem. W ogóle życiem i życiem duchowym, tak? Ale coś więcej. I lekarstwem dla całego ich ciała. To słowo jest lekarstwem dla całego ciała. To nie jest przenośnia. Pamiętacie świadectwo brata Piotra Gadzińskiego, który tutaj mówił, ja tylko mam zesłyszenia, gdzieś tam czytałem, że jak on co mówił o rozróżnianiu ciała pańskiego, rozróżnianiu krwi pańskiej. I to nie była taka modlitwa jedna w sztyk, że on jest uzdrowiony, tylko wyrywał, czy wygrywał walkę z tym niedźwiedziem, przyjmując Słowo Boże jak lekarstwo. Wiecie, że większość lekarstw nie działa w ten sposób, że jest jedna cudowna pastylka, którą zażywasz i po dwóch sekundach jesteś zdrowy. Tak najczęściej lekarstwa nie działają, tylko trzeba je zażywać. I oczywiście Bóg jest w stanie, może rzeczy uzdrowić, a tak jak wczoraj ciekawie też powiedział brat Arek, że jakby cuda nie są czymś normalnym, jeśli chodzi o zaopatrzenie. On mówi o propos na przykład zaopatrzenia sług Bożych, pastorów. To nie jest coś normalnego, tylko wspieranie przez lokalny zbór, ale ja też chcę powiedzieć, że nasze zdrowie też myślę, nie musi być zależne od cudów, ale zdrowie, które wynika z naszego regularnego przyjmowania Słowa Bożego, trzymania się wiarą. Nie muszę jechać i otrzymać jakieś cuda, ale wiarą przyjmuję zdrowie, które pochodzi z Bożego Słowa. I teraz jakby wracamy do tego, co żeśmy powiedzieli na początku. Co się dzieje, kiedy wymawiamy się, żeby nie spożywać Bożego Słowa, żeby nie jeść tego, co Bóg nam przygotował. Po prostu sami na tym tracimy. nie skosztują wieczerzy, nie skosztują mojej wieczerzy. Czyli po pierwsze, nie mamy życia duchowego, potem się zastanawiamy na przykład, no, co ten Bóg chciał do mnie powiedzieć, prawda? Albo skąd te moje niedomagania, takie czy inne, one się są w ciele czy gdzieś tam. Co wcale nie znaczy, że jeśli mamy niedomagania, to coś zawiniliśmy, tylko że tam, z drugiej strony popatrzmy, tam jest nasze zdrowie właśnie. Po to Bóg nam to daje, żebyśmy byli zdrowi. Zadam wam pytanie. Czy sięgacie, mówię o takim zwykłym fizycznym chlebie, sięgacie po ten zwykły fizyczny chleb, po jedzenie dopiero jak się źle czujecie? Nie. Normalnie, żeby funkcjonować, jesz śniadanie, prawda, czy tam obiad, już nie wiem, co tam, kto je na to śniadanie, o której, to już nieważne, ale jesz. Po to, żeby być zdrowym. Tak samo jest ze Słowem Bożym i z tym, co Bóg dla nas przygotował. Nie przychodzimy tam dopiero, kiedy się źle czujemy, kiedy czy duchowo, czy fizycznie, tylko właśnie, żeby być zdrowymi, żeby normalnie funkcjonować. A więc, mówię, taka jest po prostu tego wykładnia. To jest ciekawe, że my się czasami próbujemy wymawiać przed tym, co sami się spróbujemy usprawiedliwiać. Panie, miej mnie za sprawiedliwionego. Wczoraj coś ciekawego też usłyszałem na tej konferencji. Brat Arkadiusz Krzywodaj mówił też o służbie. I ja myślę, że również można to odnieść, ten fragment, do służby. Mówił coś takiego, że ty nie możesz służby porzucić. Wszyscy mogą porzucić swoje pługi, ale nie ty. Tak obrazowo mówił o służbie. Mówił do ludzi, którzy są zaangażowani. Zresztą Pan Jezus mówi, że kto przykłada ręce do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To tutaj już konkretnie chodzi o służbę, że nie powinno się porzucić służby. No niestety my, pastorzy, często się z czymś takim spotykamy. Ktoś przychodzi, pastorze, po prostu zrozum, nie mogę. Ale ty nie możesz. I ciekawe wyjaśnienie właściwie, podobało mi się to, co powiedziane, że co innego jest przejść do następnego sezonu, czy następnego miejsca, które Bóg ci przygotował, ale zostawiłeś następcę w swojej służbie. Czyli na przykład, dobrze, idę tam, ale tu jest to ktoś w mojej służbie na moje miejsce. Czym innym jest przekazanie tej służby, a czym innym jest po prostu porzucenie. To rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważne. Czym innym jest przekazanie służby, czym innym jest porzucenie. I ciekawa była argumentacja, też mi się to podoba, że przecież Bóg nie robi czegoś takiego, że w jednym miejscu coś zaczyna, a potem zabiera ludzi, żeby ta rzecz gdzieś tam upadła i w innym miejscu była. Więc to zależy od nas. Panie, miej mnie za wytłumaczonego. I może a propos tego wytłumaczenia się, to tutaj jakby jeszcze dwa wersety dalej. Pan Jezus mówi coś takiego, że jeśli kto przychodzi do mnie, nie ma w nienawiści ojca swego, matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Ten sam werset czytałem w tłumaczeniu, w takim innym tłumaczeniu, jak to brzmiało, że jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie miłuje mniej niż mnie, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet swego życia, nie może być uczniem moim. Tam to lepiej brzmi, lepiej zrozumiałe. Nie miłuje mniej niż mnie. Wczoraj również słyszeliśmy coś ciekawego na tej konferencji. Z kolei brat Arkadiusz Krzywodajcz mówił o niektórych ludziach czy pastorach, którzy z kolei ubóstwili własną służbę. Można zrobić z Boga, można zrobić dziecko, żonę, dom, a ktoś może swoją służbę zrobić. A Pan Jezus mówi, że kto nie miłuje żony, dzieci, braci, sióstr mniej niż mnie. Czyli Jezus, sam Jezus musi być tym, kogo najbardziej miłujemy. I wtedy nie będziemy mieli wymówek po prostu. Kochani, ja będę zmierzał ku końcowi, dlatego że myślę, że lepiej zostawić coś takiego trafnego, niż wiele jakiejś wody lać. Powiem na koniec, co mnie bardzo dotknęło. No ja muszę się odwołać do siebie, bo Mówię, pierwszy raz stoję od pogrzebu mojego taty, który lata mi zmarł 17 września. Też mógłbym powiedzieć, że no wiecie, miałem takie przeżycie, zrozumcie mnie, drodzy kochani zborownicy, ale nie jestem w stanie i tak dalej, mógłbym wam opowiadać, pewnie byście zrozumieli. Ale ja przeczytam już na koniec fragment z trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej, 21 rozdział, 10 werset do 12. Tam jest napisany, jest taki rozdział poświęcony obowiązkom i świętości kapłanów. Jest napisane: a kapłan w gronie swoich braci najwyższych godnością, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na niego świętych szat, nie będzie rozwichrzał włosów głowy swojej, ani swoich szat rozdzierał. Nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego, nawet przy zmarłym swoim ojcu i przy zmarłej swojej matce nie będzie się zanieczyszczał. Nie wyjdzie ze świątyni, by nie zbezcześcić świątyni swego Boga, gdyż jest poświęcony oliwą namaszczenia swego Boga. Jam jest Pan. Wiecie, w Starym Testamencie to zbezczeszczenie było fizyczne, to znaczy, że fizycznie człowiek nie mógł dotknąć zwłok i tu chodziło o to, że nie mógł w ogóle wyjść ze świątyni. Ale ja dzisiaj jakby odbieram to duchowo, że właśnie z powodu śmierci, z powodu różnych zdarzeń ludzie mówią właśnie, my się możemy wymawiać, Boże, ja nie mogę. Wtedy były takie, niektórzy ludzie mogli zrobić pewne rzeczy, właśnie gdzieś tam wyjść, pochować swoich zmarłych, najwyższy kapłan nie. Ja cię chcę zapytać, bracie i siostro, czy jesteś kapłanem, kapłanką Boga żywego? Czy jesteś, czy nie? Odpowiedz, jesteś? Jesteś. Czy jest na tobie oliwa namaszczenia? Oliwa namaszczenia nie jest tylko nad pastorem. Nie jest. Biblia czegoś takiego nie mówi. Ja wiem, że ja jestem, mam też oczywiście namaszczenie, że na mnie włożono ręce, ale i na was. Wy jesteście wszyscy dziećmi Bożymi. Słyszeli, czytaliśmy na początku, że jesteśmy świętym kapłaństwem, nabytym, powołanym z ciemności do cudownej Bożej światłości, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał. Na nas jest oliwa namaszczenia, na was jest oliwa namaszczenia, czy jest na tobie Duch Święty. I co do mnie przemawia, że tam nie przystąpi do zwłok i tak dalej, nie będzie rozwichrzał swojej głowy. To są różne, kochani, rzeczy. Możesz rozwichrzać włosy swojej głowy. Ja też jakiś tam przeżyłem, mogę powiedzieć, zadumę, bo no trudno nie przeżywać tego, jeśli widzisz na twoich oczach ktoś odchodzi, ktoś to cię zrodził i właściwie widzisz, jak to ciało nagle duch go opuszcza na twoich oczach. Tak spokojnie. No ale mogę wiedzieć, że odszedł do Pana. Ale widać, że właściwie to ciało nasze to właściwie się skończy. Kwestia tylko za ile lat. To jest tylko taka kwestia. A więc nie ma sensu w ogóle się do tego ciała, tak powiem, przywiązywać. Ale kochani, mówię, nie będzie rozwichrzał włosów swojej głowy, że człowiek może z takiego czy innego powodu się przed Bogiem usprawiedliwiać, że Panie, ja widzisz, no nie mogę się dzisiaj modlić, nie mogę dzisiaj Ci oddawać chwały w kaplicy, bo przecież Ty wiesz, co ja przeszedłem. Czy tak nie mówicie sobie czasami? Boże, Ty wiesz, co ja przeżyłem. No pewnie, że Bóg wszystko wie. I co mnie tutaj jest na końcu napisane? Ten kapłan nie wyjdzie ze świątyni, by nie zbezcześcić świątyni swojego Boga, gdy jest poświęcony oliwą namaszczenia swojego Boga. Bracie i siostro, kochani, jeśli do tobie jest Duch Święty, jesteś powołany, jesteś kapłanem, nie usprawiedliwiaj się, żeby wyjść ze świątyni. Wyjść ze świątyni to znaczy po prostu stracić kontakt z Bogiem. Mówisz, nie mogę się modlić, ja już nie mówię fizycznie przyjść, bo jeśli nie przychodzisz fizycznie, to znaczy, że coś już duchowo się tam, prawda, stało. Ja nie mówię, że samochód ci, prawda, się zepsuł, czy tam autentycznie pracowałeś w niedzielę. Nie o tym mówię, że coś takiego się wydarzyło, tylko że rozumiesz. Także nie możesz wejść ze świątyni, dlatego że Bóg coś dla nas przygotował. Halleluja. Amen. Thank you. Będziemy się modlić, bracia i siostry. Powstanie.